Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
28 sierpnia wita Państwa Tomasz Matyka. Nawrócenia, nadludzkie siły i jasność umysłu, natchnienia, poczucie bezpieczeństwa, samorozwiązujące się poważne trudności. Spektakularne i ukryte cuda, które miały miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży, pokazują, że głównym organizatorem Święta Młodych był Bóg. Zapraszam do wysłuchania audycji Joanny Kuczborskiej, przygotowanej przez Katolickie Radio Podlasie z Siedlec.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Katarzyna Kozioł. Uzgadniałyśmy, jak mam ją przedstawić, chyba chronologicznie, kiedy rozpoczęły się przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016. Była rzeczniczką Światowych Dni Młodzieży z poziomu diecezji, tak, siedleckiej. No, w pewnym momencie znalazła się w Krakowie jako asystentka sekretarza generalnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Dużo się w Twoim życiu działo, ale my, omawiając Światowe Dni Młodzieży, zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co się wydarzyło, a nie miało się wydarzyć i co było cudem. I o tych cudach dzisiaj chcemy porozmawiać. Co ty tam w ogóle widziałaś z tego pokoiku organizacyjnego i z nadbiórka?
Zacznę od początku i chronologicznie się trzymając też trochę zawodowo, bo jestem z wykształcenia historykiem. Na początku zaczęłam się zastanawiać nad genezą w ogóle pojęcia cud. I tak naprawdę nie potrafię tego określić. Cud to jest chyba coś takiego, co nie powinno się wydarzyć, a się wydarza. I to jest coś takiego, co
pozytywnego.
Pozytywnego. Co mówi nam o tym, że nie jesteśmy na tym świecie sami i że nic absolutnie nie jest od nas zależne, że tak naprawdę jest górna wartość, ja nazywam to Panem Bogiem, moim Stwórcą, która nad nami czuwa, z nami jest i mamy ogromną łaskę ci, którzy o tym jesteśmy przekonani, więc to jest cud. Cudem pierwszym, który się na takim poletku tego przepięknego w ogóle cudu, że ja tam byłam w tym Krakowie i że organizowałam tutaj na poziomie diecezjalnym to cudowne święto młodych, którymi są Światowe Dni Młodzieży, to było to, jak ja podejmowałam tą decyzję, dla mnie bardzo trudną, do tego momentu mojego 29-letniego życia najtrudniejszą, czyli ten transfer z diecezji siedleckiej do Krakowa. Bo tutaj byłam związana z tym, co się działo, nadal zresztą jestem i czuję ogromny sentyment do diecezji siedleckiej, która tak de facto bardzo dużo wnosi na poziomie ogólnopolskim do Światowych Dni Młodzieży. Sekretarz generalny był z diecezji siedleckiej. Bardzo dużo rzeczy się działo w diecezji siedleckiej. Byliśmy takimi pionierami. To już wiele razy padło, nikt tam się nie prześcigiwał, ale faktycznie Światowe Dni Młodzieży wiele zawdzięczają diecezji siedleckiej, chociażby ksiądz biskup Tomasik, obecny biskup radomski, który był wieloletnim krajowym duszpasterzem młodzieży, też się wywodzi z diecezji siedleckiej. Więc cudem było dla mnie to, jak omadlałam tą decyzję i co na nią wpływało. Takie rzeczy, które działy się obok mnie i dopiero teraz to rozpatruję w kategoriach cudów. Przede wszystkim pierwszy, który się wydarzył, który mi powiedział, że z Panem Bogiem muszę iść przez tą historię 5-miesięczną, jak się okazuje, bardzo trudną w moim życiu.
Wrócę do początku naszej rozmowy, do tej inspiracji wywiadu, kiedy ty mówiłaś o cudach z punktu Sztabu Generalnego Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Najpierw pomyślałam sobie, że tam nie może być mowy o żadnych cudach, bo tam jest tam wszystko dopracowane. Jest taki zakres kontroli, przygotowań do najmniejszych szczegółów, że tam nie ma miejsca na cud po prostu.
Właśnie Pan Bóg był organizatorem tego spotkania, a nam to wszystko uświadomił, gdzie wiedzieliśmy jako osoby wierzące, pracujące w komitecie, że to na Panu Bogu trzeba polegać, ale kiedy właśnie jest tak zwany zamęt organizacyjny, gdzie po prostu człowiek musi nad wszystkim panować, bo to jest ogromne święto logistyczne, największe na świecie. Tak się zastanawiałam, czy olimpiada czasem na świecie nie jest organizacyjnie podobna do Światowych Dni Młodzieży. Marcin Jakimowicz, porównujący euro do Światowych Dni Młodzieży jako dożynki parafialne, ja poprawiłam Marcina, myślę, że się nie pogniewa, że to festynik rodzinny, to euro, przy tym, czym się je w ogóle Światowe Dni Młodzieży. Tak sobie uświadomiłam, że już dzisiaj trzeba się zacząć modlić za komitet w Panamie. Że my jako pracownicy komitetu wiemy, co ich czeka. Mieliśmy taką tradycję, że co tydzień we wtorek cały komitet spotykał się na mszy świętej. Wszyscy księża, którzy byli koordynatorami sekcji poszczególnych, każdy koordynator sekcji, czyli ksiądz, miał swojego szefa sekcji, asystentkę. Najczęściej był to duet ksiądz-dziewczyna. I tak to się utarło, że nie ma w tym nic dziwnego. To jest chyba jakiś kolejny cud, tak teraz mi ad hoc przyszło do głowy, że zatarły się te takie podejrzenia i dziwne patrzenie na to, że ksiądz z dziewczyną, najczęściej atrakcyjną, proszę
dziewczyny
państwa.
Dziewczyny są bardzo pragmatyczne, sprawdzają się,
może,
myślę.
Może pracować w duecie i naprawdę te relacje stawały się ojciec, córka, bardzo bliskie, przyjacielskie, bo spędzaliśmy ze sobą 24 godziny na dobę. I na tej mszy świętej, 2 tygodnie przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży, przewspaniały ksiądz, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, ksiądz Arek Czempik ze wspólnoty Emanuel, mówił w 3 językach kazanie, bo byliśmy towarzystwem międzynarodowym i tam mówi, że kładący się spać Jan 23 pyta się Pana Boga przed snem: Panie Boże, to jest mój kościół czy Twój kościół? A chcę jeszcze dodać taką małą dygresję, że już wtedy byli wszyscy skrajnie zmęczeni, a tak naprawdę jeszcze z tyłu głowy mieliśmy świadomość, że najgorsze dopiero nadchodzi, że ten wysiłek fizyczny będzie w tym ostatnim tygodniu, kiedy już Ojciec Święty przyjedzie, kiedy te 187 krajów będą na ulicach Krakowa. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że będą przychodzić na Kanoniczą i krzyczeć grupki narodowościowe, na przykład 150 osób, 150 Hiszpanów wiwatujących na naszą cześć. To był tak niesamowity motor energii. Ale wracając do kazania, ksiądz Czempik kontynuuje pytanie papieża przed snem, czyli to jest kościół. I papież napisał to w swoim pamiętniku, usłyszał odpowiedź, że mój, kładź się spać. I to była dla nas taka zachęta, żeby spokojnie zasypiać, że to, co po ludzku nie jest załatwione, na przykład o 4 w nocy, bo to była normalna pora kładzenia się na godzinę spać, to Pan Bóg to rozwiąże. I faktycznie, proszę Państwa, nie wchodząc w takie detale, o których nie warto mówić teraz, te Światowe Dni Młodzieży nie tyle nie miały prawa się odbyć, co nie powinny być tak piękne, jak były. Było dużo rzeczy po ludzku, na które my nie mieliśmy zupełnie wpływu, kontrolując to wydarzenie od 2 lat. W sensie komitet kontrolował, ja przez 5 miesięcy się temu przyglądałam. Świadectwa nawrócenia osób, które były zaangażowane w takie bardzo logistyczne rzeczy, jak chociażby koordynacja budowy stelaża ołtarza i po ludzku potrzebna do tego siła robocza i nieterminowość. To znaczy nie tyle, że tam się nie wywiązywali z terminów, tylko było mnóstwo rzeczy pobocznych, które wpływały na to, że to w czasie wszystko się odwlekało. Nie zapomnę nigdy świadectwa tego pana architekta o nośnym nazwisku, który nam jeszcze deklarował na 3 dni przed przeniesieniem wydarzeń na kampus, że 2 tygodnie potrzebuje, żeby to wszystko przygotować, tak jak on jest zawsze do tego gotowy, aby oddawać wszystko przy swojej marce nazwiska i marce firmy, którą reprezentuje. I pamiętam we wtorek na takim krótkim, pierwszym podsumowaniu wszystkiego, kiedy już się Światowe Dni Młodzieży zakończyły w niedzielę, on wstał i powiedział, że pracowaliście, proszę Państwa, z niedowiarkiem, a ja teraz jestem przekonany, że to nie ja zrobiłem to wszystko, tylko właśnie Pan Bóg. I to było dla mnie takie mocne, bo postawa tego pana, jeszcze raz podkreślam, bardzo profesjonalnego, ale stawiającego na ludzki czynnik, a nie właśnie boski, była dla mnie odpowiedzią na to, że to jest jeden wielki cud, że te Światowe Dni Młodzieży bezpiecznie dobiegły końca i że były faktycznie wyjściem na spotkanie tych 2,5 miliona ludzi, to jest oficjalna liczba, która pojawiła się na mszy posłania, jak to mówił Jan Paweł II, wyjście na spotkanie z Panem Bogiem, bo ci ludzie, jestem przekonana, oni spotkali tam Pana Boga, a fakt, że ja z Panem Bogiem i z tym mnóstwem ludzi wspaniałych organizowałam to spotkanie, naprawdę napawa mnie dumą. Na 100% każdy tam spotkał Pana Boga, nawet się na Niego nie otwierając, tylko obserwując innych.
Niechcący, można powiedzieć.
Dokładnie przez przypadek, co jest cudem kolejnym. Czyli 2,5 miliona małych cudów się wydarzyło. Mam mnóstwo historii, takich jak w ciągu tego tak zwanego tygodnia wydarzeń centralnych, kiedy mieliśmy spotkania codziennie o 8 rano, tak jakby odprawy ze wszystkimi sekcjami, koordynatorami i szefami sekcji. Pamiętam, zaspałam na jedno ze spotkań, które tak naprawdę miało się odbyć na podstawie dokumentów, które ja miałam przy sobie. I jedynym rozwiązaniem było dojechanie taksówką na to spotkanie. I ja, świadoma, że to był koniec miesiąca, mając na koncie dokładnie, proszę Państwa, 30 zł, a bankomat wypłacał 50, byłam przekonana, po prostu pewna, że nie mam w portfelu żadnych pieniędzy. I jadąc taksówką bez terminala, że nie można tam zapłacić kartą, już chciałam dzwonić do kogoś, aby mi wyniósł pieniądze na zapłacenie taksówki, otwieram portfel, a tam naprawdę nie wiem skąd, nie jestem w stanie tego racjonalnie wyjaśnić, znalazłam 11 zł, czyli dokładnie tyle, ile kosztował ten kurs na taksówkę, więc to był dla mnie kolejny taki ludzki znak, to był wtorek, Ojciec Święty przylatował dzień później, czyli we środę, że Pan Bóg jest z nami i ciągle w głowie miałam to, że to Pan Bóg jest organizatorem tego spotkania. To absolutnie w nas nie rodziło takiej lekkomyślności.
No właśnie, bo ja tak słucham, że Pan Bóg pomaga, ale nie robi za was.
Nie robi za nas. Nie. Nie było w tym żadnej z naszej strony lekkomyślności albo scedowania na Pana Boga odpowiedzialności.
Jakoś to będzie.
Że jakoś to będzie. Absolutnie nie. To tylko potęgowało nasz wysiłek. Jak ja się teraz zastanawiam tak po ludzku, jak my wszyscy daliśmy radę fizycznie nie spać przez cały tydzień, być naprawdę na pełnych obrotach i działać na adrenalinie chyba. Tak silny i jeszcze zachowywać trzeźwość umysłu i pokonywać masakrycznie duże przeszkody, które nie powinny, sądzę, wybrzmiewać tak w kuluarach, pokazywać tego spotkania, ale było trudno. Ale niesamowitym obrazem podzięki już dla mnie było na przykład obejrzenie ceremonii otwarcia we wtorek na Błoniach. Trzeba oddać tutaj ukłon Telewizji Polskiej. To jest kolejny cud, sądzę. Realizator, który pokazywał obrazy państwu, którzy nie mogliście być na spotkaniach na żywo. Te momenty, które były pokazywane na antenie, na ekranie telewizora, były tak dosadne i tak przemawiające, czasami sądziłam, że bardziej niż treści, które wybrzmiewały ze sceny. Na przykład rozmodlone, trzymające za rękę wspólnie różaniec mama z córką. To był dla mnie tak mocny obraz. Albo podawanie parasola osobie obok stojącej. Co może być piękniejszym gestem miłosierdzia na spotkaniu, gdzie hasłem jest błogosławieni miłosierni. Więc kolejny cud. To są właśnie realizatorzy. Wszyscy ludzie, którzy to robili.
A często słyszałaś, bo o wszystkich przypadkach nie jesteśmy w tak krótkim czasie w stanie opowiedzieć, często słyszałaś, że właśnie ktoś mówi, że znalazł drogę do Pana Boga, nawrócił się.
Tak naprawdę, czego nie tyle żałuję, co nie było mi dane, bo byłam zakorzeniona w tym tak zwanym backstage'u, czyli za sceną, byłam zaangażowana w to, co się dzieje bezpośrednio na ołtarzu. Nie miałam możliwości porozmawiać z pielgrzymami, tymi, którzy bezpośrednio uczestniczyli. Dopiero teraz, kiedy powoli się wyprowadzają wszyscy z komitetu z Krakowa i tak możemy powymieniać doświadczenia, spotykamy się z ludźmi, którzy dla nas, pracowników komitetu, są taką atrakcją, że to jest zwykły pielgrzym. Zapytajmy go, jak to wyglądało z jego strony. To właśnie ostatnio zaprzyjaźniony ksiądz z Łukowa mówił nam też o cudzie taki dla niego i dla jego 150-osobowej grupy, gdzie okazało się, że wybrał złą drogę dojścia do sektora, do którego powinien dojść, bo kampus bardzo duży w terenie, miał kilka dróg dojścia od samego Krakowa, z czterech stron pielgrzymi dochodzili na to spotkanie i oni szli 12 kilometrów i 3 kilometry przed metą, czyli tak naprawdę już dochodząc do kampusu, okazało się, że idą złą drogą. To była upalna sobota. Oni byli w drodze już od kilkunastu kilometrów i ten zaprzyjaźniony ksiądz mówi, że dla mnie było niesamowite, teraz rozpatruję to w kategoriach cudu, jak radosne były te grupy, które szły 12 kilometrów, dowiedziały się, że muszą robić nakładkę kolejnych 10 i on mówi, ale to wy się cofacie, to wy idziecie i nie próbujecie wchodzić. No jak trzeba, to musimy. Czyli on mówi, że to było dla niego nie do pojęcia, że skąd w ludziach takie zaufanie, takie poddawanie się temu, żeby wszystko jednak było uporządkowane, żeby służby panowały nad tym ogromnym, napierającym mimo wszystko tłumem na kampus. Dla niego był to cud, patrząc na postawę tych ludzi, ale kolejny się wydarzył, kiedy faktycznie oni nie zrezygnowali, żeby tam dojść. No i służby ich wpuściły bez żadnego ale. I tak naprawdę on sam podjął decyzję, mówi, że teraz jest Panu Bogu za to wdzięczny, że nie uświadamiał tej 150-osobowej grupy, że być może idą źle. I on mówi, że w takich rzeczach przychodził Pan Bóg. I jeszcze kolejna historia też z tą grupą właśnie z Łukowa, gdzie wszystkie vouchery, tak naprawdę kawałek kartki wygenerowanej przez system rejestracyjny, który mówi, gdzie dana grupa śpi, gdzie odbiera pakiety, informacja na jednym kartce papieru. On jako opiekun grupy tą kartkę zostawił w pociągu i później mówił, że tyle rzeczy niesamowitych i takich potrzebnych i pomagających mu w tych telefonach. Mówiąc kazanie w dniu, gdzie patronem była Święta Marta, dostał telefon, że ten voucher dla 150-osobowej grupy wraca do niego i że wszystko się uda, że ci ludzie będą mieli gdzie spać, dostaną jedzenie. W takich małych rzeczach Pan Bóg pokazywał nam, że jest z nami.
Ale ja myślę, że i w tej dużej rzeczy, ten strach, którym karmiły media Polaków.
W ogóle nawrócenie mediów, sądzę, tych takich negatywnych, wśród których Światowe Dni Młodzieży miały tą złą prasę.
Czyli ja może sceptycznie podejdę do słowa nawrócenie, ale milczenie chociaż.
Milczenie, ale teraz też dawanie tego świadectwa, że jednak to było wszystko przepiękne. Media były zadumione postawą młodych ludzi. Nie pamiętam, które zagraniczne przywoływały, że wśród tak ogromnej liczby młodych ludzi, młodych, którzy są teraz zagrożeniem dla otoczenia, gdzie spotykając grupkę młodych chłopaków o późnych godzinach wieczornych w mieście, czuje się raczej obawy, aniżeli radość, że się ich widzi, to nie było absolutnie takiego poczucia, że coś się złego może przydarzyć w Krakowie. Sami krakowianie w mniejszości, ale jednak mimo wszystko sceptycznie nastawieni jako gospodarze tego pięknego święta młodych, później też się zaczęli nawracać. To wcale nie jest górnolotne słowo nawracać, bo nawracać to skręcać ze źle obranego myślenia, więc to nie jest tak, że oni byli niewierzący i nagle, wow, charyzmatycznie Duch Święty im się objawił, tylko po prostu zmienili kierunek myślenia. Zaczęli cieszyć się, że w Krakowie jest ten wielki manifest wiary, tego, że widzą kolorowych ludzi, mówię o ubraniu, o barwach narodowych, o po prostu wieży Babel językowej, bo 187 państw. Każdy przekrzykiwał siebie w radości. To wszystko było tak pozytywne. Już wcześniej wspomniane te wizyty na Kanoniczej pod naszym komitetem, gdzie tak naprawdę, przyznam szczerze, czasami było już za głośno, bo człowiek nie mógł myśli w tym natłoku w głowie, co się działo, milionie spraw jednocześnie, za które się odpowiadało, a tu nagle ci Włosi śpiewają i dziękują, że jesteś. To o jej pierwsza myśl, niech oni przestaną, bo jest za głośno, ale następna taka automatycznie przychodząca po tej pierwszej, bardzo chwilowej, jest taka, że ja tam dla nich siedzę. Że oni nie muszą
to znać. To prawda, ale to wcale tak nie musiało być. Aha. To zdumienie wybrzmiało też ze strony policji. Zaskoczenie, że ktoś czuje wdzięczność, że dzięki wam, dzięki nim
dokładnie
możemy
tak
bezpiecznie tutaj manifestować
ten
swoją
słynny
wiarę.
Już chyba filmik, gdzie policja zrobiony ma szpaler wśród pielgrzymów i mają takie ogromne, ogromne oklaski, podzięki. Tak, bardzo, bardzo się cieszę, że nawiązałaś do tego. Czuliśmy jako komitet ogromne wsparcie i tak naprawdę czuliśmy się jednym organizmem ze wszystkimi służbami, które były powołane ze strony rządowej, aby koordynować i czuwać nad bezpieczeństwem. Mówię tutaj o policji, mówię o straży pożarnej, mówię o żandarmerii wojskowej, w ogóle o wojsku szeroko pojętym. Mówię o przekochanym Biurze Ochrony Rządu, które zrobiło naprawdę ogromny kawał, mówiąc kolokwialnie, bardzo dobrej pracy, bardzo ciężkiej, ale tak naprawdę tak zażartowałam, chociaż to taki żart nie na miejscu, że naprawdę jestem spokojna o nasze państwo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w tych takich niepewnych czasach geopolitycznych, jeśli my mamy takie służby. Czułam się absolutnie bezpieczna, a tak naprawdę to jest cud, bo to Pan Bóg był z nami na tym spotkaniu.
Ale już tak słucham od początku i tak sobie myślę, że to jest też ciekawa droga, kiedy ten cud stawał się od początku, kiedy się wydawało, że wszystkie nitki mamy w ręku, wszystko kontrolujemy, od najmniejszych znaczków po logistyczne przedsięwzięcia, poprzez taką niemoc już, że te nitki powolutku z rąk wyślizgują się i co to będzie, a to już, po to właśnie, że tak jak mówisz, to Pan Bóg zorganizował to spotkanie.
Tak, i to wspaniale jest pracować z takim gospodarzem. Cały czas podkreślam to na bazie łaski i tych Światowych Dni Młodzieży i tego świadectwa, które czerpałam i tej energii właśnie od tych ludzi. Te nieprzespane noce, te decyzje, które trzeba było podejmować w mgnieniu oka. Więc to jest kolejny cud.
Z tymi cudami to jest tak, że są spektakularne, które od razu widzisz, czujesz, ale są takie, że patrzysz wstecz i dopiero widzisz. Ja myślę, że czas na absorpcję tego, co było naszym udziałem, to jeszcze jest czas przed nami. Że tak próbujemy tutaj spisywać słowa, jeszcze wracać do przemówień, jeszcze oglądać, bo jest taka możliwość, jeszcze wspominać tych młodych ludzi w naszych domach tutaj. Że to wszystko jeszcze będzie. I tak się właśnie zastanawiam, czy nie to właśnie, co jest na poziomie serca, najgłębiej w nas zapadnie i skłoni do czynienia miłosierdzia, kiedy Rok Miłosierdzia się skończy, kiedy skończyły się Światowe Dni Młodzieży z miłosierdziem na sztandarach, że właśnie może to, co w sercach, co jest cudem, co spojrzymy i zobaczymy, to był cud, to będzie takim motorem naszego życia w przyszłości.
To miał chyba na myśli ojciec święty Franciszek, może nie tyle na myśli, co w zamiarze. Tak się sama zastanawiałam czasami, jakie inne hasło byłoby tak wspaniałe i tak pasujące do tego, co się dzieje teraz na świecie, do tego pogubionego młodego człowieka, do tego człowieka młodego, który nawet nie ma pojęcia, co to jest miłosierdzie. Przeprowadzałam kiedyś taką sondę na ulicach Siedlec. Pytałam młodych ludzi, czyli de facto target Światowych Dni Młodzieży, bo tam jest określony przecież w systemie wiek, kto może przyjechać, a kto nie, kto jest uczestnikiem Światowych Dni Młodzieży, oni nie wiedzieli, co to jest miłosierdzie. Ja mam nadzieję, że ta definicja miłosierdzia w sercu i im właśnie pozostanie.
No ja mam nadzieję, proszę Państwa, że zainspirujemy Państwa tą rozmową, żeby spojrzeć na to, co przeżyliśmy, jako na cud. I może wtedy jeszcze więcej usłyszymy, zobaczymy, poczujemy. Tego Państwu życzymy. O cudach z wyżyn Komitetu Organizacyjnego Głównego. Kasia Kozioł, dziękuję Ci bardzo.
Bardzo dziękuję.
Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.